Eluwina Alternatywki, witajcie w drugim sezonie Pole Pole Podcast, w którym nie ma cześć i nie ma nic innego. No i powiedzmy, że to było intro Pole Podcast. Jestem w Australii i przez ostatnie dwa miesiące nie było żadnego podcastu. Ponieważ dlaczego? No robiłem sobie wymówki, żeby nie robić podcastu. Tak to działa, nie? Jak do tego doszło, że jestem teraz w Australii? Dorota, znana również jako Otadorka, mieszkała w Sydney przez prawie 3 lata. Poznaliśmy się przez Instagram. No fajnie się nam rozmawiało. Ja w końcu przekazałem Dorocie, że jest do pomalowania przedszkole w Tanzanii, w wiosce Buturu. Moja ciocia, siostra misjonarka, szuka akurat kogoś do pomalowania przedszkola w Afryce i uważam, że Dorota będzie wspaniałą kandydatką na pomalowanie. Więc ona się zebrała, że dobra, to ona z tego Sydney wyjeżdża, leci do Afryki i pomaluje przedszkole. Więc ja powiedziałem, dobra, ja lecę razem z tobą. Spotkaliśmy się jakby w Berlinie na lotnisku, przejechaliśmy do Polski. Po 10 dniach polecieliśmy do Afryki. Spędziliśmy tam 3 miesiące, założyliśmy Pole, firmę produkującą jakby ubrania. Przetransportowaliśmy ubrania do Polski, sprzedawaliśmy ubrania i postanowiliśmy, że pora na zmiany. Zastanawialiśmy się nad wizą do Australii. W pewnym momencie po prostu postanowiliśmy, że to robimy. Dorota uruchomiła swoje dawne kontakty. Okazało się, że kwalifikujemy się do wizy Work and Holiday. O tym, jak dostać wizę Work and Holiday, zrobiłem Instagram TV na moim Instagramie, Miziarski. Więc tam jest w 6 minut wszystko wytłumaczone krok po kroku. I to upoważnia nas do przebywania w Australii przez rok. Trochę nas ta wiza kosztowała, trochę starań było, ale udało nam się dostać, więc tym większa satysfakcja. Układ brzmiał tak, że ja miałem polecieć miesiąc przed Dorotą do Australii, aby na spokojnie, na początku grudnia wylądować, pojechać do dziadka, spędzić z nim trochę czasu. A Dorota chciała spędzić święta w Polsce, ponieważ 3 lata z rzędu spędzała je w Australii. Ale tak się zdarzyło, że Martyna, jej tak jakby szefowa, zadzwoniła do Doroty i powiedziała: słuchaj, jest praca, ale jeżeli chcesz podjąć tą pracę, musisz przyjechać teraz. Stawka bardzo fajna. Praca dzień w dzień, ale nie tak, żeby się zajechać i w bardzo ciekawym miejscu. No jest to sprzątanie, housekeeping, ale na korzystnych warunkach. I Dorota po prostu chyba tego samego dnia już kupiła bilet i okazało się, że 2 tygodnie przede mną ona leci do Australii, a ja do niej dolecę. No i stało się. Ja kupiłem bilet za 1150 zł w jedną stronę, plus bagaż za kolejne 300 zł. Dorota za tam 1400 chyba, plus 300 to będzie razem 1700 zł. W tym momencie puszczę jakieś nagranie, które nagrałem przed swoim wylotem. Właśnie skończyłem pakowanie się do Australii. Wyjeżdżam na przynajmniej 6 miesięcy, nawet przynajmniej 7 miesięcy. Dzisiaj będę już wyjeżdżać, jest 1:37. Ja muszę się chyba wyspać przed tym. Cała podróż do Sydney wyniesie mnie 44 godziny. Zawsze lubię sobie przeliczyć w godzinach, ile będzie trwała podróż, bo no zawsze dobrze wiedzieć, ile kanapek zrobić. Mam tutaj takie, uprażyłem sobie orzeszki. Uwaga, nadchodzi dźwięk orzeszków. No, zobaczymy, co to w ogóle będzie. Bardzo bym chciał być kurierem rowerowym w Australii, ale zobaczymy, czy wyjdzie. Teraz czeka mnie ostatnia noc w mieszkaniu i no, jak się obudzę, to od rana są sprawy do załatwienia. Iść do fryzjera, włożyć całą gotówkę do banku, ale tak co do złotówki. No i o 12:47 ruszam pociągiem do Koszalina. W Koszalinie przesiadam się na autobus, którym jadę do Berlina. W Berlinie idę przenocować na lotnisku. Rano się budzę, wsiadam do samolotu, lecę do Singapuru. W Singapurze po 2 godzinach przesiadki, no lecę prosto do Sydney i tam w Sydney odbierze mnie z lotniska dziadek, który tam mieszka. Więc to na razie chyba tyle. Zobaczymy się już w Sydney. No hej, witajcie z powrotem w Sydney. Mam już trochę bardziej żywy ton. Tamten ton taki trochę przymulony wynikał z późnej pory i tego, że do ostatniego dnia w Polsce miałem dosyć napięty grafik. To Pole miało promocję, chciałem się pozbyć właściwie wszystkiego ze sklepu, zanim go zawieszę. Realizowałem również zamówienia prywatne, że to na przykład użyć kimono, to coś innego. No i miałem perspektywę długiej podróży. No dobra, wstałem, zrobiłem to, co miałem zrobić, poszedłem do fryzjera i tak dalej, no bo w Polsce jest tańszy fryzjer niż w Australii. Ale w końcu wyleciałem samolotem, dużo spałem w samolocie. Mogę wam powiedzieć, że nawet przespałem ten cały okres czasu od usiąścia w samolocie do bycia w niebie. Okres, kiedy były te prezentacje stewardes, że co zrobić w razie lądowania na lodzie, wodzie. Tak, stewardesy tańczą na lodzie, to jest nowy program TVP2, który na pewno zostanie wprowadzony dzięki Pole Pole Podcast. Dobra, to taka dygresja, nie. Przespałem całą prezentację stewardes i moment, kiedy ruszaliśmy, kiedy się wznosiliśmy, kiedy były te przeciążenia, kiedy pękają bębenki w uszach i czuję się taką niewygodę, ja to wszystko przespałem. Chyba jestem już po prostu przyzwyczajony do takich sytuacji. Coś dało podróżowanie od 4-5 roku życia z rodzicami. Przyzwyczaiłem się już do niewygód i mam dalej przesuniętą barierę, gdzie jest ta właśnie strefa dyskomfortu, więc to się bardzo przydaje. Jednak jetlag i tak był. Wylądowałem w Sydney, odebrał dziadek mnie. No wiecie, no tu nie ma co dużo opowiadać. Pograliśmy sobie trochę w tenisa, było sympatycznie. Usłyszałem różne egzotyczne ptaki, kukabury. Jednak nie było jeszcze jakichś tam większych ekscytacji. Bardziej po prostu dawało się we znaki to przestawienie czasu, czyli 10 godzin do przodu. Podobno w tę stronę bardzo czuć jetlag, a w drugą jak się wraca do Polski, no to już nawet bez jetlagu tak zwanego można przetrwać. Drugiego dnia, gdy byłem w Australii, wychodzę na zewnątrz i widzę, że takie wszystko jest żółte. Wyobraźcie sobie, jeżeli używacie aparatu, to macie taką funkcję balans bieli. Balans bieli przesuwacie albo w lewo, albo w prawo. Jak przesuniecie w lewo, to wszystko jest niebieskie. Jak przesuniecie w prawo, to wszystko jest żółte, takie bardziej złote. No, w rzeczywistości takie światło występuje przy zachodzie słońca, że wtedy jest po prostu wszystko żółte, powiedzmy, nie? To, co obserwujecie. I przez cały dzień tak wyglądało Sydney, że przez szalejące wokół Sydney pożary było wszędzie żółto, ale to było tak postapokaliptycznie żółto, trochę jak w Blade Runnerze 2049, czy jakkolwiek się nazywał ten film. Słońce było czerwone i wisi w południe nade mną słońce i ono jest czerwone i ja mogę na nie patrzeć bez zmrużenia okiem. To było dosyć straszne przeżycie móc patrzeć na to, ponieważ z jednej strony to było piękne. To tak jak zachód słońca na sawannie w Tanzanii, albo jakieś słońce z fotografii w Japonii podczas też zachodu słońca, tylko że to nie jest zachód słońca. Ono jest przysłonięte warstwą dymu, który jest spowodowany być może naszym zmieniającym się klimatem. Więc miałem do załatwienia na początku takie sprawy, wiecie, założyć konto w banku, wyrobić numer podatkowy, tak zwany tax file number, założyć swoją działalność, czyli kiedy już dostałem pocztą ten tax file number, to sobie przez internet zrobiłem ABN, który upoważnia mnie do podjęcia zatrudnienia, że ja jestem sam sobie firmą. No chciałem sobie kupić rower, więc wszedłem na Gumtree, portal do sprzedaży i kupowania, coś jak nasz OLX. I tam sobie przeglądałem i znalazłem taki super bez pedałów rower.
Tak, bez pedałów. Chyba bez przerzutek?
Który jest bardzo prosty w konstrukcji, ale bardzo mało rzeczy może się w nim popsuć, więc potrafię wszystko w nim sam naprawić. W Sydney, jeżeli idziecie do serwisu, to za każde rozpoczęte 15 minut majstrowania przy twoim rowerze zapłacicie, żeby wam nie skłamać, $20 bodajże, co jest na nasze z 50 zł. Czyli jeżeli przez 20 minut ktoś będzie wam naprawiać rower, to zapłacicie 100 zł. Więc ja wolałem po prostu zainwestować w tani rower, który sam będę w stanie naprawić. No i co, wylicytowałem go, kupiłem i mogłem od tego momentu przemieszczać się zamiast środkami publicznymi, czyli zamiast autobusem, pociągiem, wszędzie śmigać rowerem. I przy okazji poznam okolice. To była moja taktyka, gdy 1,5 roku temu wylądowałem w Londynie z zamiarem znalezienia tam pracy, że wszędzie jeździłem rowerem i dzięki temu poznawałem miasto oraz zaoszczędzałem pieniądze. No po drugie, miałem co robić dzięki temu, ponieważ kiedy się ląduje w nowym miejscu, to często szuka się pracy i trzeba po prostu dać się porwać temu miastu. Trzeba po prostu się rozejrzeć. No a po trzecie, to tanio? Przeglądam sobie swoje Insta Stories i opowiadam właściwie o tym samym. O! Po tygodniu przeprowadziłem się od dziadka do Doroty. Mamy wynajęty jeden pokój w mieszkaniu z 3 pokojami i salonem. Dorota mieszka ze swoją szefową, można to powiedzieć, chociaż tak naprawdę Dorota jest jakby kontraktorką, czyli ma swoją działalność jako sprzątaczka i wystawia faktury swojej szefowej. No tak to przebiega w Australii, że nie ma tych ZUS-ów, które trzeba płacić i każdy może założyć swoją działalność, nawet jeżeli nie przynosi przychodów, to ciągle można ją mieć, ponieważ nic nie zarobisz, nic nie zapłacisz. Proste. No tak to jest u nas w Polsce, że jakby wypłaty są co miesiąc trzeba się rozliczać, a tutaj wypłaty są co tydzień lub co 2 tygodnie, a rozliczasz się na koniec roku. Jako przedsiębiorca jeden raz w roku rozliczasz się z podatku. Nie co miesiąc, raz na rok. I to jest bardzo przyjemne i sprzyjające przedsiębiorczości. Jednak nie będę wchodzić w politykę, bo nie to jest celem naszego podcastu, a jednak polityka naszego państwa jest ściśle związana z tym, aby... Kurde! Jednak poszedłem w politykę. No więc tak, więc ta szefowa, powiedzmy, Doroty dała mi zleconko, żeby rozwieźć rowerem ulotki. No i tak załapałem pierwszą fuchę. Dziękuję, Martyna, za pierwszą fuchę w Australii. Umówiłem się na taką stawkę godzinową. Dosyć mocne słońce paliło, ale wytrzymałem. No, trzeba bardzo uważać, aby się ciągle nawadniać. Myślę, że takie zabieranie butelki 1,5-litrowej ze sobą zawsze, kiedy się wychodzi na dłużej niż 2 godziny, jest niestety konieczne. No i trzeba się smarować filtrem 50, ponieważ można być czerwoną świnką, jeżeli się tego nie zrobi. Więc już sobie kupiłem w supermarkecie taką, tak wiecie, family pack, nie? Że się nasmaruję i to nie będę sobie żałować tego kremu, bo on na pewno mi starczy. Będę za całą rodzinę po prostu się smarować. Co tutaj patrzę dalej? No były upały 31 stopni, chociaż zazwyczaj jest tak 20 parę i jest dosyć przyjemnie. Szczególnie jak się wychodzi wieczorem. I cały czas oczekiwałem na ten ABN, tak? Ten numer, który upoważnia mnie do podjęcia legalnej pracy. I w końcu przyszedł pocztą. Uśmiechnięty poszedłem do banku, zarejestrowałem się w tak naprawdę 15 minut i spoko. I mogę zacząć robotę. Wysyłałem dużo CV takiego spersonalizowanego pod stanowisko kurier rowerowy, czyli po angielsku bike messenger, bike courier, zależy do jakiej firmy aplikowałem. I spotykałem się z różnym odezwem. Przede wszystkim znalazłem w Google taką stronę appjobs.com bodajże i sobie od razu wejdę appjobs.com i tutaj na tej stronie wpisujemy na przykład właśnie Sydney i tu mi pokazuje, jakie prace dzięki aplikacjom można mieć. Wybieram sobie właśnie delivery, czyli to, co mnie interesuje, tak? Chcę dostarczać, być kurierem. No i mam wszystkie mam kilka aplikacji spisanych, takie Deliveroo, Zoom2You, Uber Eats. Właśnie do tych trzech zaaplikowałem. Uber Eats, wszystkim znany. Tam akurat był prowadzony ten onboarding, czyli zbierali dane od kandydatów do rozwożenia rowerem jedzenia w Sydney i udało się, tam wyrazili zainteresowanie, więc przeszedłem taki onboarding trwający gdzieś tydzień, że musiałem tam zapłacić $38 za zrobienie criminal check, czyli że tam musiałem zapłacić jakiejś tam firmie za to, żeby sprawdzili, czy nie jestem kryminalistą, musiałem podać wszystkie swoje dane, zrobić zdjęcie paszportu. Wiecie, nie spotykam żadnej osoby. Do Uber Eatsa nawet CV nie trzeba wysyłać. Po prostu trzeba sobie zrobić selfie, trzeba zrobić zdjęcie właśnie tych wszystkich dokumentów, które potrzebują i to wszystko trwa. Na końcu trzeba sobie jeszcze zamówić plecak, w którym będzie się rozwozić jedzenie. On jest wykończony taką aluminiową folią, która trzyma ciepło. Chociaż w sumie, jeżeli już masz, to nie musisz zamawiać. I kiedy te wszystkie warunki spełniasz, to zaczynasz jeździć. No więc do podobnych firm również zaaplikowałem. One się nazywają DoorDash i Deliveroo. Deliveroo mnie nie chce, a do tej firmy DoorDash to się może dostanę za tydzień, dwa, zobaczymy jak pójdzie. Wiecie, chodzi o to, że to jest tak zwane gig economy, czyli robisz zlecenia, włączasz jakby aplikację kiedy chcesz, ale nie masz żadnej gwarancji godzinowej stawki, tak? Czyli jeżeli podwinie ci się noga, jakby jesteś chory, no to nie dostaniesz żadnej zapłaty, ponieważ jesteś oceniany za wykonaną, za ilość wykonanej pracy, a nie za dostępność. I podczas gdy powoli dostawałem odpowiedzi, zazwyczaj na początku negujące, że nie potrzebują mnie, to już tak zaczynałem się głupio czuć, że jakoś tak, wiecie, jakbym chciał się wysrać, ale nie mógł. Chciałem ruszyć do pracy. Takie przynajmniej na początku miałem odczucie, że po to tu przyleciałem, żeby trochę jednak zarobić. No z drugiej strony jestem w Australii, może później gdzieś sobie popodróżuję, ale na sam początek potrzebuję tego bezpieczeństwa, że jestem w stanie zarobić. Gdy tak się snułem od jakiegoś czasu po domu i spotykałem się z nieakceptacją do różnych prac, to dziewczyny, które mieszkają ze mną, przypomniały mi o pewnej takiej ofercie. Taki Michał, który mieszkał wcześniej z nimi, zostawił narzędzia, które są potrzebne do wykonywania pracy związanej z instalowaniem biurek oraz innych mebli w ofisach, znaczy w biurach. I tę pracę wykonują Polacy, i chociaż jest to firma australijska, ale należąca do Polaka, który mieszka w Australii. I mogę tam zadzwonić, teraz nadchodzą święta, więc przed świętami na pewno będzie zapieprz, dużo roboty. Sobie pomyślałem, no dobra, spoko, spróbuję. Tylko taka sytuacja była, że usłyszałem, że ten szef nazywa się Mario, nie? I ja myślałem, że to jest Włoch, no bo wiecie, Mario jest hydraulikiem włoskim, który skacze, zabija mu humorki i zbiera monety. Więc dzwonię do niego i mówię, hello, do you know Dorota? A on do mnie, Polak? A ja mówię, tak. Szukasz pracy, tak? A ja mówię, no tak. No i wiecie, od razu po prostu do konkretów przeszedł i się umówiłem z nim na robotę i patrzę później, ile trwała rozmowa? 1.5 minuty. Taki konkretny do bólu. To było ciekawe. Pojechałem następnego dnia do roboty, tylko 5 godzin popracowałem, fajna stawka. Na początek to jest $20 na godzinę, więc otworzę teraz Revoluta i zrobię przeliczenie, ile to jest na nasze złotóweczki. Więc przeliczamy at money exchange. $20 australijskich to 52 zł na godzinę. Ale następnego dnia już było dużo więcej tej pracy. Miałem taki ciąg, że tak 14,5 godziny pracowałem, następnego dnia 16 godzin, plus jeszcze trzeba dojechać do pracy, wrócić z pracy. Nie miałem jak się wyspać i nie wiem, napisałem jakiegoś SMS-a, że w sumie no to mogę pracować dla nich, ale w sumie za więcej kasy. bo już mi aż tak nie zależało, to było dosyć wyczerpujące, ale praca była. No ale jednak nie. Nie będzie podwyżki. I nie ma też aż tak dużo pracy teraz, bo to jest w takich zrywach, że piszą do ciebie o 21 dnia poprzedniego, że jest praca i następnego dnia masz być o 7 rano w pracy, nie? Więc ten system mi nie do końca pasuje, ponieważ pracowałem jako asystent fotografa w Polsce i to było tak. Michał, masz czas dzisiaj przyjechać do pracy? I wiecie, albo się zrywam i mówię tak, 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 oczywiście, i jadę, a jeżeli nie powiem, no to rzadziej zaczną dzwonić. Wiecie, to nastawia umysł na to, żeby ciągle być dostępnym i nie podejmować żadnych innych rzeczy, tylko po prostu podporządkować całe swoje życie pod to, żeby pracować dla tej osoby. Ale jako, że ja nie widzę dla siebie perspektyw w dłuższym rozwoju jako skręcacz szafek, to postanowiłem poszukać czegoś innego, a potraktować tę przygodę jako taka krótka przygoda, która przyniosła mi trochę dużo kasy, ale niekoniecznie to jest moim głównym celem w Australii. Moim głównym celem w Australii jest wznowienie Pole Pole Podcast. Dobra, to było tak... ta część podcastu była taka jakaś mało ekscytująca. Pewnie nie wybuchaliście śmiechem, nie było żadnych różnych anegdot, to są jakieś doświadczenia, które mnie spotykały. Właśnie mi zabrzęczała aplikacja, czy nie chcę dostarczyć za $10 jakiejś przesyłki. Nie chcę. No, jeżeli słyszeliście wibrację, to ten. Jeden dzień sobie po tej pracy ze skręcaniem szafek zrobiłem wolnego, a później spróbowałem pracy w biznesowej dzielnicy dla aplikacji Zoom to You, czyli kurier rowerowy rozwożący ważne przesyłki pomiędzy wielkimi drapaczami chmur w centrum właściwie tej części świata, jeżeli chodzi o biznes. Ja się świetnie czułem. Była to praca o tyle wymagająca, że dostałem po uruchomieniu aplikacji dużo ofert do zrobienia w krótkim czasie i mogłem w nich przebierać, czyli dostarczyć z danej lokalizacji do danej lokalizacji jedną lub dwie przesyłki, tam od $8 za przesyłkę do $21. I to były krótkie dystanse, takie wiecie, 1 km, 2, 3, ewentualnie 5. No i kiedy się dobrze rozplanuje logistykę, to można naprawdę dobrze zarobić, ale nie można wziąć, na litość boską, nie można wziąć na siebie za dużo pracy. A ja tak zrobiłem. To był mój pierwszy dzień w pracy i ja myślałem, że o kurde, tutaj wyskakuje mi propozycja, że mogę za $21 dostarczyć w 2 godziny przesyłkę. Super, akceptuję, nie? Wiecie, dwie godziny później patrzę, ja nawet nie zacząłem dostarczać tej przesyłki, a już minął termin dostawy jej. Ja sam nawet do końca nie wiedziałem, w co klikam, nie? I wiecie, i dzwonię do jakby centrali, nie? I ja mówię, I'm sorry, I am unable to deliver this package. Wiecie, taka cisza. A koleś, are you serious, bro? Naprawdę teraz musiałeś do mnie zadzwonić? Tak późno? Nie mogłeś wcześniej? Dlaczego to się stało? Przecież ustalaliśmy, że dostarczysz te wszystkie przesyłki, tak? A ty sobie jeszcze dowaliłeś. Ja ci powiem, co się stało. Ty zobaczyłeś, że jest fajna oferta, jeżeli chodzi o kasę i zaakceptowałeś więcej, niż mogłeś dostarczyć. I ja mówię, tak, wszystko się totalnie zgadza, jestem świadomy swoich błędów, wiem, że nawaliłem i no i wiecie, no trochę trzeba było później podkręcać, dzwonić do klientów, się zapytać, czy można następnego dnia dostarczyć ważne te przesyłki, ponieważ wszystkie ofisy, biura w Sydney zamykają się o 17. Znaczy nie wszystkie, ale większość, powiedzmy. Więc już się zbliżała ta 17 i nie wyrobiłem się z jej dwoma przesyłkami. Wiecie, taki przypał był, ale czuję, że jednak to było wliczone w cenę, tak? To wiadomo, że nie od razu jest się ekspertem w świadczeniu usług na światowym poziomie, bo mogę tak bez ogródek powiedzieć, że no pracowałem w trzech wcześniej firmach kurierskich i w Londynie, i w Polsce, i to, co widzę tutaj się działo w tej firmie, ona się nazywa Zoom to You w Sydney, to jest właśnie takie śmiganie na wielkich obrotach, na czerwonych światłach po Sydney. Oczywiście nie trzeba na czerwonych przejeżdżać, ale trzeba łamać wiele jednak zakazów, jeżdżąc po tym centrum miasta, aby wyrobić normę, aby zarobić dobrze. Więc ja tak po prostu nawaliłem ale i tak zarobiłem sporo, to było jakieś 60 zł na godzinę mi wyszło. Wiem, że można dużo więcej wyciągnąć z tej pracy, ale na razie nie jestem pewien, czy to jest moja droga, żeby śmigać po tym centrum Sydney. Plusem było to, że właśnie zdarzało się, że na 30 piętrze drapacza chmur, przyjmując przesyłkę od jakiegoś prezesa, CEO firmy, tam zamieniłem parę słów i to tak trochę łechta człowieka, że może poczuć się ważny, że jego misja jest ważna, szczególnie gdy ktoś wręczając kopertę mówi: it's very important, don't lose it. No i masz jeszcze 2 godziny na dostarczenie i jak się w tym nie wyrobisz, to musisz się tłumaczyć. No to jest takie competitive, kurde, brakuje już mi słów po polsku. Trzeba trochę docisnąć, ale. Wczoraj wskoczyłem na Uber Eats. Dostarczałem jedzonko przez Uber Eats. I wam powiem tak. Mieszkam w idealnym miejscu. Włączam sobie aplikację w domu, bo restauracje są tuż przy domu. Tak naprawdę mam 50 metrów do najbliższej, a w promieniu jakichś 100-200 metrów mam przynajmniej 10, może kilkanaście restauracji, które są podłączone do Uber Eatsa. Więc kiedy wlatuje pierwsze zamówienie, to wychodzę z domu, wsiadam na rower, robię tą dostawę i pewnie zaraz będzie kolejna i kolejna i kolejna. I gdy się tak wskoczy na dobrą falę, czyli wyjdzie z domu w momencie, kiedy ludzie faktycznie zamawiają jedzenie, to prawdopodobnie będzie tak od 17 do północy, to ciągle można mieć pracę i zarabiać również tyle samo, co jeżdżąc po niebezpiecznym centrum Sydney dla tamtej aplikacji Zoom2You, więc myślę, że moja przygoda z Uber Eatsem się na dobre zaczyna. I co wielbię w tej pracy, to jest ta elastyczność, że teraz byłem dzisiaj w pracy przez 1,5 godziny i sobie myślę, nagram Pole Pole podcast, bo jest teraz pusty dom. Tak jakoś po prostu chcę to zrobić i to robię. Więc teraz mam jakby bezpłatną przerwę, a jest 15, za 2 godziny będzie 17, może już zdążę zmontować i wrzucić ten podcast i będę dalej śmigać. I wiecie, co ja robię w pracy? Słucham podcastów. Dobra, więc zacznę podsumowywać mniej więcej te swoje doświadczenia z pracą w Sydney. Więc tak. Minimalna stawka to jest $18 na godzinę. Zapytamy Revoluta, co to znaczy $18 australijskich, nie amerykańskich. Jest to 47 zł na godzinę. No, na Uber Eatsie, na zwykłym rowerze to będzie tak, właśnie ta minimalna stawka wyjdzie, nawet więcej, myślę. Tak jak też rozmawiałem z innymi, więc no myślę, że tak 45 do 60 zł na godzinę można zarobić. No i teraz koszty życia, jeżeli moglibyśmy podsumować, to jedzenie to w tydzień na przykład $150 może zejdzie. Czynsz, no to ja, jeżeli się dzieli z kimś pokój, no to będzie $140 na tydzień w moim przypadku. Prąd, jeszcze takie $15 na tydzień. Transport, jeżeli jeździsz tam autobusem i tak dalej, rzućmy $30 na tydzień, plus niespodziewane wydatki $50. Razem wychodzi 385 dolarów. Masz te $385 do wydania w ciągu tygodnia, ale też, bo tu się rent, czyli czynsz płaci co tydzień, ale z kolei też co tydzień mam wypłaty na tym Uber Eatsie i z innych rzeczy. Także powiedzmy, że zarabiam $18, czyli tą minimalną stawkę godzinową. 385 podzielić na 18 równa się 21. 21 godzin popracujesz w ciągu tygodnia i jesteś na czysto. Nie masz strat i nie masz zysków. Można w 2 dni popracować i 5 się opierdzielać. Tak wygląda życie w Sydney.
Oczywiście mówię tu o moim przypadku. Mam mało potrzeb, więc i mało wydatków. Dodatkowo na popularnej tu wizie studenckiej dochodzą opłaty za studia. Także mam farta, że przyjechałem na work and holiday.
I wiecie co? Postanowiłem zluzować. Jestem na wizie work and holiday, czyli praca i wakacje. I ja nie muszę tak dociskać, żeby wywieźć jak najwięcej pieniędzy z Australii, podczas gdy nie mam w 100% sprecyzowanego planu, na co ja mam przeznaczyć te pieniądze. Wystarczy, że popracuję 2 dni w tygodniu po 10,5 godziny i wyjdę na czysto. Nie będę miał żadnych strat. Mógłbym również te 21 godzin rozbić na 7 dni w tygodniu. Tylko 3 godziny dziennie pojeżdżę sobie rowerkiem w godzinach szczytu, gdzie ludzie zamawiają jedzenie. 3 godziny dziennie i będę miał na życie. To jest naprawdę bardzo komfortowe. My w Polsce raczej tego nie doświadczymy. Wiadomo, zupełnie inaczej wygląda ekonomia nasza. To też widać w naszej mentalności, że ciągle narzekamy, że ciągle pracujemy, a nie mamy żadnych oszczędności. No tu jest inaczej. Jeżeli chcesz sobie zaoszczędzić, to pracuj. Można pracować z tymi Polakami, co codziennie 7 dni w tygodniu pracują i zarabiają krocie, ale tak naprawdę życia nie mają. Ja raczej tam nie, dziękuję. No i fajnie. Będę na pewno pracować więcej niż 2 razy w tygodniu. Chcę codziennie sobie popracować. Dla swojego komfortu psychicznego nawet, ponieważ lubię pracować, lubię jeździć rowerem, poznawać nowe miejsca i mieć jakieś nowe doświadczenia, a że po prostu jedno z drugim, jakby praca z zarobkiem idzie w parze, no to jest świetnie, ale jednak nie mam tego już ciśnienia. Po co ja mam tak zarabiać, orać i się przepracowywać i nie mieć żadnej przyjemności z tego bycia w Australii. Więc polecam wam work and holiday w Australii. Na początku możecie nie mieć tyle szczęścia co ja. Chociaż ja... No tak, ja mam szczęście, że po prostu mam Dorotę i ona mi ogarnęła najważniejsze mieszkanie w fajnej okolicy za niską cenę i to jeszcze z dobrym towarzystwem. Mam nadzieję, że mimo tego, że zagłębiam się w jakieś szczegóły, jak to wygląda, jaka jest minimalna stawka, co się później zmieni, mimo wszystko jakiś ponadczasowy przekaz wyciągniecie, czyli może to da wam jakąś inspirację. No, da się fajnie sobie tutaj żyć w Australii, tak mi się wydaje. Dziewczyna, dla której pracuję, Dorota, jest rok młodsza ode mnie, założyła firmę w wieku 19 lat, teraz moim zdaniem się ustawiła, ale kosztowało ją to ciężką pracę, więc oczywiście nic nie ma za darmo. Jeżeli pracujesz ciężko, to masz owoce swojej pracy. Ja na razie postanowiłem nie zaorać się za bardzo, dawać wam może co tydzień ten pole podcast i żeby praca nie hamowała mnie przy dzieleniu się pasją. A teraz tak na zakończenie podcastu powiem, jakich ja słucham podcastów, ponieważ one są dużą częścią mojego życia, szczególnie teraz, jak pracuję na rowerze, wkładam sobie słuchawki i słucham ich 5 nawet godzin dziennie. Także Adam i Adam Podcast. Bardzo lubię, szanuję i lubię sobie posłuchać. Nie wymaga to bardzo takiej dużej atencji. Bardzo cenię w ich twórczości, że zawsze są na bieżąco z tym, co się wydarza w internecie, powiedzmy, i w interesujący sposób to wszystko komentują. Ale zaznaczam, to jest podcast dla odprężenia się raczej, ale jeżeli chciałbyś się bardziej skupić na pogłębieniu swoich personalnych umiejętności, to może na przykład Mała Wielka Firma? Bardzo lubię. Niedawno dopiero odkryłem, przesłuchałem chyba na razie 2-3 odcinki. Długościowo są przystępne, że jakieś tam 40 minut, może godzina. I to są ponadczasowe historie ludzi na przykład, którzy już coś osiągnęli i dzielą się tymi swoimi doświadczeniami. Tych odcinków jest sporo, już tam prawie 300, więc naprawdę będę miał czego słuchać i można osoby, które są w jakiś sposób przedsiębiorcze, mogą znaleźć w tym podcaście Mała Wielka Firma sporo inspiracji do własnych działań. Bardzo polecam. Uwielbiam ja i moje przyjaciółki idiotki Okuniewskiej. Słucham i uwielbiam, po prostu uwielbiam. Nic więcej już tutaj chyba nie muszę mówić. No, Okuniewskiej, tego głównego podcastu, również sobie czasami słucham. Dwóch typów podcast, którzy od teraz, od niedawna są najbardziej popularnym podcastem na Spotify bodajże. No, słucham jakby od pierwszego odcinka. Później jakąś tam przerwę miałem, ale tak myślę, że połowę przesłuchałem. Jest to edgy humor, nie każdemu przypasuje. Na przykład Dorocie się nie podoba, że oni tak obrażają ludzi. Ale ja rozumiem tą ich stylistykę i uważam, że oni wcale nie obrażają ludzi. Chociaż, kurde, no nie wiem. Jeśli się nie podejdzie z dystansem do tego meta-internetowego slangu i tworzenia konceptów, w cudzysłowie, to po prostu się tego nie zrozumie. Ale nawet jeżeli to rozumiesz, możesz nie kupić tej stylistyki, ale co zagrało w moim przypadku? Że ja zamiast słuchać muzyki podczas jazdy rowerem, sobie słucham tego właśnie podcastu i on nie wymaga myślenia prawie. Jest dużo momentów, kiedy się śmieję sam do siebie, mają bardzo trafne uwagi. No a prowadzącymi są Jakub Huptyś, Gargamel oraz Bartek, Generator Frajdy, youtuberzy, no ale teraz bardziej właśnie tworzą podcasty. Super się tego słucha. Słuchałem również rozmowy Wojewódzki i Kędzierski. No na przykład rozmowa z Borysem Szycem. Owsiana podcast, no to parę odcinków słuchałem. Na przykład rozmowa z Czarkiem Stacewiczem o tym, jak przejechał autostopem do Singapuru. Myślę, że również inspirująca historia. Dobrze się tego słucha. Wychodzi mi, że w 2019 roku mimo wszystko najwięcej słuchałem Karola Paciorka. To naprawdę, potrafiłem pochłaniać te podcasty, ale nie wiem, mam po prostu takie różne fazy. O kurde, dostałem właśnie wiadomość. Hello Michał, I would like to inform you that your bike is ready for pickup. Wiecie co to oznacza? Że właśnie rower elektryczny, który kupiłem, jest do odebrania. I od dzisiaj będę pracować nie na zwykłym rowerze, że trzeba tak ciężko pedałować, żeby... Nie. Będę pracować na rowerze elektrycznym. Zapłaciłem co prawda jakieś 5000 zł, żeby go kupić, ale myślę, że warto. To jest taka inwestycja. Jeżeli będę przez kolejne 5 miesięcy na przykład jeździć i dostarczać w większym tempie, mniej się męcząc, to się wszystko zwróci. A najlepsze jest to, że jak będę wyjeżdżać z Australii, to będę mógł ten rower sprzedać. Więc super. Jadę zaraz odebrać rower elektryczny. Kończąc, no lubię się też czasem pouczyć suahili zamiast słuchać podcastu, więc mam tutaj taki kurs suahili, że się tylko powtarza to, co się słyszy. No i również e-booki. Przepraszam, to nie są e-booki, tylko audiobooki. Teraz właśnie słucham Broad Peak, Niebo i Piekło. Aplikacje do audiobooków to na przykład Legimi, Audioteka, Storytel. Być może coś pominąłem. W każdym razie zazwyczaj one mają 14-dniowy okres próbny. Można sobie posłuchać jakichś książek za darmo przez ten okres i jeżeli wam się spodoba, to kontynuujecie subskrypcję, jak nie, no to anulujecie i tyle. Ja polecam na przykład Harry'ego Pottera. Jeżeli macie jakieś sugestie, że chcielibyście usłyszeć o czymś na podcaście, a tego nie usłyszeliście, dawajcie koniecznie znać. Ze mną tutaj mieszkają dziewczyny, które mają dużo większe australijskie doświadczenie. Mogę również je o co nieco popytać, poprosić do mikrofonu. Wszystko jest do zrobienia, tylko wiecie co jest do zrobienia również? Trzeba napisać mi o tym, dawajcie na przykład na Instagramie. Na razie życzę wam wesołych świąt, lecę odebrać mój rower elektryczny i już w następnym podcaście na pewno usłyszycie, czy to prawda, że rowerem elektrycznym można jeździć 10 godzin bez ładowania. Więc to by było na tyle w 6 odcinku Pole Pole Podcast. Ja nazywam się Michał Miziarski i mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za to, że przez 2 miesiące albo dłużej nie było żadnego podcastu. W następnym podcaście będzie... Zobaczycie! Eluwina alternatywki.